Więcej serca i mniej barier.
A studio Władysław Ornowski, Fundacja Pan Władek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Próbowaliśmy i jeszcze będziemy próbowali połączyć się z księdzem na Ukrainie, ale na razie zostajemy w Polsce.
Tak, no chcielibyśmy, żebyśmy na bieżąco wiedzieli, co się tam dzieje, bo to zawsze są najpewniejsze informacje. Ale skoro nie ma, bo tak było. Ja w zeszłym tygodniu byłem wtorek, środę, czwartek tam i też trafiłem, że po prostu przekraczając granicę, niestety, egipskie ciemności. Nie było prądu. No, życie.
No, życie albo nazwijmy to się pacze Putina, którzy atakują infrastrukturę krytyczną i starają się w ten sposób złamać wolę walki Ukraińców, co raczej chyba im się, miejmy nadzieję, nie uda. Panie Władku, która to wizyta na Ukrainie?
24. To był 24. konwój z pomocą dla Ukrainy, dla mieszkańców Ukrainy. I mówię, właśnie jakoś tak się posuwam, że łatwiej było w zeszłym roku, w marcu, kwietniu, maju. Nie spotykałem się z takimi sytuacjami, a teraz właśnie ten brak prądu, brak łączności telefonicznej, no niestety, to jest jednak struktura ta właśnie taka dla ludzi, która służy ludziom, jeżeli się niszczy, to niestety jest trudno.
Jak ktoś sobie nie radzi z żołnierzami, to atakuje cywilów.
No tak bywa.
Bandyckie metody niestety, ale miejmy nadzieję, że także nieskuteczne.
Ale ostatnio, no przecież wczoraj była rocznica powstania styczniowego i oglądam właśnie, bo interesuję się historią, powstanie. Przecież oni to samo robili jeszcze za cara. Nic się to nie zmieniło. To jest ten sam naród, który no, uważa Polaków, uważa innych za wrogów. Tak samo przecież no, z tą Ukrainą. No jeszcze, że znaczy, że na razie odpuścili Białorusi. Nie wiadomo, jak to dalej będzie. Litwie.
No, nie zajmujmy się wielką polityką, bo tutaj nie mamy ani możliwości, ani w tej chwili kompetencji.
No mamy troszkę możliwości też, bo pokazujemy, jako Polacy pokazaliśmy światu, że można. Bez obozów koncentracyjnych, jak w II wojnie światowej. Bez obozów dla uchodźców, że przygarnęliśmy tych Ukraińców do domów, do swoich jakby mieszkań i teraz ta pomoc, przecież tej pomocy bardzo dużo tam idzie i właśnie jesteśmy jakby na czele tej pomocy humanitarnej, takiej żywnościowej też. Spotykam tam ludzi, Polaków. Bardzo miło to jest jednak, że potrafimy.
A co pan myśli, kiedy pan słyszy o tym, że niektórzy przewidują, że ta wojna może się nie skończyć w tym roku?
No oby się mylili. To chciałbym, żeby się mylili.
Chyba wszyscy byśmy chcieli, żeby jak najprędzej się skończył ten koszmar. No ale ktoś tam jeden, albo nie on sam jeden, decyduje, że ma inne plany wobec Ukrainy, a także pewnie wobec świata. Czy z jaką częstotliwością pan jeździ? Bo 24 wizyta to wynikałoby, że praktycznie więcej niż dwa razy w miesiącu.
No tak bywało, częściej. Że i były miesiące, że i trzy razy byłem. No, znaczy to zawsze się sprowadza do tego, że ktoś coś daruje, a wiedzą, że ja już mam przetarte te szlaki, przekraczam granice bez jakby problemów, wracam też bez problemów, więc no powiedzmy sobie szczerze, ja gdy ładuję dzisiaj na przykład, gdybym załadował banany, ruszam jutro rano, no to na Ukrainie dzieci te banany mogą jutro jeść w godzinach popołudniowych, już jest towar na miejscu, ta żywność. Także to jest bardzo szybki transport. A przede wszystkim tak, ktoś daruje, ktoś przekazuje pieniążki na paliwo, więc to jest jakby najlepsza droga do pomocy. Ale to już przeszło 25 lat naszej działalności, też się do tego sprowadzało, że jakbyśmy byli pośrednikiem między chętnymi, którzy darują biednym, potrzebującym. Ale to jest najlepsza droga pomocy.
Czyli tak naprawdę w momencie, kiedy otrzymuje pan dary i pieniądze na paliwo, to od razu wyrusza
tak,
pan.
Tak, od razu ruszam i ktoś daruje duży samochód, bo ja przecież nie jeżdżę dużym samochodem. Busa największej jakby wielkości i to jest szansa na to, że dotrzemy na miejsce. No mówię, to jest nam potrzeba teoretycznie 10 godzin na to, żeby być na Ukrainie.
Czyli jeżeli w tej chwili ktoś nas słucha i powie, dobra, mam tutaj, mogę coś przekazać, zwraca
tonę
się...
Tonę
żywności. Do fundacji pan Władek kontaktuje się z fundacją, tak?
Tak, to od razu odbieram do magazynu do siebie, pakuję duży samochód i jadę. Ale i tak czy tak przewiduję, że w drugiej połowie lutego wybiorę się, bo przecież 27 lutego wybrałem się po raz pierwszy, czyli rok czasu. To będzie 25 wizyta i chciałbym ten rok wojny jakby też tam być. Zobaczymy, jak to będzie. Może się by skończyło do tej pory, ale nie bardzo w to wierzę.
Oprócz tych wyjazdów na Ukrainę z pomocą humanitarną, także prosił pan o połączenie tu w Polsce.
Tak,
i tam czeka.
My swojej działalności na terenie kraju naszego nie zaprzestaliśmy. I między innymi połączyliśmy się już, tak? Jest pani Ewa Świątek?
Tak, jestem.
Witam cię, Ewuniu, dzień dobry. Jestem z panem Tomkiem Olszewskim na antenie i teraz masz szansę, bo nasza współpraca też wiele lat już jakby...
Oczywiście.
Jest. Także powiedz, co u ciebie w ogóle. Zajmuje pani Ewa Świątek, jest prezesem Promyk Nadziei, taka stowarzyszenie osób niepełnosprawnych w gminie Choczewo i nie tylko. To opowiedz coś o sobie, znaczy o stowarzyszeniu, czym się zajmujecie na tą chwilę.
Ja przede wszystkim chcę podziękować Radiu Gdańsk, że dzięki wam mogliśmy otrzymać 1% dzięki waszej pomocy, waszej audycji pierwszej, której braliśmy udział, dzięki Władziowi właśnie, Fundacji Pan Władek, a współpracujemy chyba, ja nie wiem, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba z 15 lat, jeżeli dobrze pamiętam. Zawsze możemy na Władzia liczyć, na jego pomoc, na jego otwartość, jego otwarte serce wielkie. Także wszystkie problemy, jakie mamy, a nie potrafimy sobie sami poradzić z tym, więc dzwonimy zaraz do Władzia i problemy są rozwiązane. Także o Władziu ogromne tobie podziękowania. Również braliśmy udział, jak wiesz, po tej całej pandemii dwuletniej organizowaliśmy w zeszłym roku spotkanie opłatkowe dla osób niepełnosprawnych w gminie Choczewo. Także również Władziu nam dowoził i dary, i dla dzieciaczków były misiaczki. Także dziękujemy bardzo. Dzięki waszej właśnie pomocy Radiu Gdańsk udało nam się pomóc. Zebraliśmy z tego 1% 11 tysięcy, za co wszystkim ludziom o dobrym sercu chcemy ogromnie, ogromnie podziękować. Pomogło nam to pomóc dziecku zakupić aparat słuchowy. Pomogliśmy wielu osobom starszym, które są bardzo schorowane, których nie stać na leki, na żywność. Dzięki temu mogliśmy im pomóc kupić w zakupie opatrunków, leków, żywności, sprzętu. Także dzięki waszej pomocy, ofiarności dziękujemy bardzo. Ani jeden grosz nie został zmarnowany.
Ewuniu, ja mam pytanie. Nic się nie zmieniło pod tym względem, że nie macie etatów w dalszym ciągu, wszystko jest na zasadzie...
Nie mamy, cały czas robimy wszystko społecznie, nic, żadnych pieniążków nie pobieramy, żadnych pensji, wszystko robimy po prostu za darmo.
No i tak, także powinna, tak chyba powinna wyglądać działalność charytatywna. U nas też nie ma teoretycznie biura, no bo to biuro jest jakby w sypialni. Ale tak. No właśnie, na tym polega i ostatnio, Radio Gdańsk promuje ten 1%, teraz jest 1,5%, pamiętaj, procenta można przekazać.
O,
i to jest, zawsze będzie kwota większa. I proszę państwa, to jest też apel do państwa. Macie szansę sprawdzić, bo każda organizacja pozarządowa i jednoprocentowa, czyli teraz 1,5%, musi takie sprawozdanie składać do ministerstwa. Tam jest szansa zobaczyć, czy są etaty, czy są pensje, jakie są obciążenia, koszty. No bo tu jest u pani Ewy i u jej przyjaciół, którzy współpracują z nią, wielkie serce. I patrząc nawet
ogromne. I bym tu chciała, jeżeli mogę wykorzystać, Władziu, przepraszam, że ci weszłam w słowo, chciałabym
My tu pan Tomek prowadzi, tak dyskutujemy, ale...
Aha, to panie Tomku, bardzo dziękuję za tą możliwość. Nie wiem, ile mam czasu, ale będę starała się szybciutko to powiedzieć. Chciałabym podziękować mojemu zarządowi, mojej zastępczyni Iwonce Tarnowskiej, która, jeżeli dostajemy jakiekolwiek od Władzia dary, czy to rzeczowe, czy to żywnościowe, żywnościowe natychmiast przyjeżdżają, czy to Zbyszek Kotera, czy no, jest takich osób bardzo mało, niektórzy sołtysi się włączają, tak jak Artur Gren. No, chciałabym tym ludziom bardzo podziękować. Oni się nie pytają za ile, tylko przyjeżdżają, zabierają, rozwożą.
Czyli uważają, że mniej barier, a więcej serca, że nieraz wystarczy tak, to serce tak, do tego, żeby pomóc drugiemu człowiekowi.
Tak. I działamy u mnie w domu, bo nie mamy swojej siedziby. U mnie w domu jest to wszystko. Jeżeli dostajemy towar, to też w domu rozdajemy. Także no staramy się wszystko tym chorym jak najwięcej pomóc. A jak państwo wiecie, gmina Choczewo jest rozległą gminą i te wioski są naprawdę niektóre, jest ciężko dojechać. Jeszcze jak zimową porą, no co jak jeszcze jest śnieg, zawieje, no to już jest problem duży.
A Ewuniu, przepraszam, że ja ci tak wejdę w słowo. Tak. No ale chyba niedługo będzie wam łatwiej działać, bo potężną inwestycję będziecie mieli na terenie gminy. Więc myślę, że...
Wiesz co, Władziu, ja nie chcę się w tym temacie na razie wypowiadać.
No elektrownia jądrowa to potężna inwestycja. Przecież no, wiem, już chyba prawie są decyzje.
Nie wiem, wiesz, dzięki, no faktycznie, bo dzięki teraz fundacji, dzięki Baltic Power, które sfinansowało nam, jak wiesz, to spotkanie opłatkowe, dzięki mogliśmy zorganizować i kolację, to spotkanie opłatkowe i paczki dla tych chorych. Także no, dzieciaczki też były uszczęśliwione, bo dostały również chorym, rozwoziliśmy tu niektórym, do niektórych chorych woziliśmy te paczki również.
Ale na tym spotkaniu opłatkowym, jak byliśmy, to wójt, pan Wiesław Gębka zaproponował, żebyśmy wspólnie coś tam zrobili i pozyskali jakieś pieniążki. Oczywiście dla gminy Choczewo, dla niepełnosprawnych u ciebie.
Tak.
Czyli powinniśmy się w najbliższym czasie spotkać.
Tak, ja myślę, że się spotkamy, tylko ja na razie mam problemy swoje zdrowotne w tej chwili, jak wiesz, jestem unieruchomiona na razie i dopóki no, lekarze nie zdejmą mi tej ortezy i ten, no to na razie musimy to po prostu na styczeń odłożyć.
I to jest ważne.
Serce działa i jak tylko mogę, to telefonicznie również i dzwonię do przychodni, jak tam trzeba coś zadzwonić w sprawie chorego. Też staram się jak najwięcej pomóc tym ludziom i jeżeli mają takie kłopoty. Także cały czas jesteśmy i do państwa zwracam się z prośbą, jeżeli możecie i chcielibyście wesprzeć nasze stowarzyszenie, naprawdę działamy bezinteresownie, nie bierzemy za to żadnych pieniędzy, opłat, wszystko idzie, co państwo wpłacacie, wszystko jest do wglądu w biurze rachunkowości u pani Wołoszyn, można sobie sprawdzić w dokumentach, wszystko jest udokumentowane, faktury, wszystko jest, udało nam się dzięki nawet tej fundacji, tej Baltic Power zakupić aparat EKG dla naszych podopiecznych, żeby nasze pielęgniarki środowiskowe, pani Iwonka i pani Irenka miały, żeby nie musiały pożyczać, lecieć, jeżeli jest jakiś nagły wypadek, żeby musiały lecieć do ośrodka, brać ten aparat, tylko mają już swój własny zakupiony, także cieszymy się bardzo, chcielibyśmy jeszcze więcej tego sprzętu zakupić, żeby było pod ręką, żeby no to pielęgniarstwo środowiskowe również rozwijać w gminie Choczewo.
Czyli gdyby ktoś potrzebował z gminy Choczewo czy z okolic pomocy niepełnosprawny, to tylko do Ewy Świątek. Tak jest. To jest bardzo...
Tak.
I to jest otwarte serce na drugiego człowieka. Ewuniu, dziękujemy ci bardzo.
Dziękujemy.
Ja również dziękuję i jeszcze raz pozdrawiam Radio Gdańsk i mam nadzieję, że było mi przykro teraz, żeście tak i dla słuchaczy dziękuję z całego serca, a dla Radia Gdańsk ja mam nadzieję, że na jakieś nasze spotkanie państwo przyjedziecie.
Dziękujemy i do zobaczenia.
Dziękujemy, do zobaczenia. Za kilka minut postaramy się, mamy nadzieję, już teraz bez problemów połączyć z Ukrainą.
Z księdzem Janem Chodorowiczem, wikarym w parafii w Rutkach, gdzie są szczątki rodziny Fredrów. Aleksander Fredo został też przeniesiony, czyli to jest jakby miejsce spoczynku. Bardzo ciekawe miejsce. Ja po prostu ostatnio tam trafiłem. Zawsze pokonywałem trasę, no, okolice Lwowa, ale to też jest okolice Lwowa. Tylko mówię, że bardzo ciekawe. Wrócimy do tego za chwilę, tak?
Więcej serca i mniej barier.
Władysław Ornowski, czyli pan Władek w studiu Radia Gdańsk. No i teraz chyba mamy połączenie, więc korzystajmy, bo nie wiadomo jak długo.
Tak jest, tak, jak długo właśnie. Witamy księdza Jana.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich Polaków i wasze słuchacze.
Ja też witamy w imieniu Polaków księdza Jana. Widzieliśmy się w zeszłym tygodniu, ale chcielibyśmy się dowiedzieć, jaka jest obecnie sytuacja, bo to jest bezpośrednie połączenie. Czyli proszę państwa, mamy świadka naocznego, co jest na Ukrainie. Jaka sytuacja, jakie nastroje?
Tak jest. Szczęść Boże, moi kochani, to prawda. Pan Władek do nas przyjeżdżał tydzień temu, przywiózł dary od was z Polski dla tych mieszkańców tej ziemi, dla tych, którzy najbardziej teraz cierpią. Sytuacja, to chyba wszyscy wiedzą, znają, oglądają telewizję. Na tej zachodniej Ukrainie, gdzie jestem, bo ja znajduję się w parafii Boże Rudeckiej. Tutaj jest pochowany Aleksandra Srebro. To jest taka znana parafia, sanktuarium na tej zachodniej Ukrainie między Lwowem a Polską, po drodze jakby w stronę granicy ukraińsko-polskiej. Dużo jest uchodźców, którzy tu mieszkają. Dokładnie parę temu rozdali niektóre dary, które pan Władek przywiózł z Polski nam. Poszliśmy do domu śmierci, do uchodźców, gdzie mieszkają jak starsi chodzi, którzy przyjechali z tych wschodnich, tak samo i rodziny, na przykład z dziećmi, rodzice, zazwyczaj to młode matki. No i zasiewaliśmy, pochopiliśmy ich wodą święconą, daliśmy te dary, które państwo nam tutaj przekazało.
Czy prąd jest?
W tej chwili nie ma prądu i dlatego ja się boję, że nasza rozmowa może być tak skończona, jak skończona, tak niedokończona, jak to się mówi. W tej chwili prądu nie ma, prąd wyłączają 3 razy, 4 razy dziennie, zależy gdzie, zależy jaki dzień, zależy jaka grupa, bo to wszystko na takie strefy podzielone. I w tej chwili od godzinkę temu wyłączyli światło, może koło 5, koło 17 ukraińskiego czasu włączą. Wyłączają na 4-5 godzin, zależy. To zależy wszystko od sytuacji, która panuje. Jeżeli na przykład są jakieś tam alarmy, czy nie daj Boże, spadają bomby, to wtedy więcej czasu tego prądu nie ma, bo Ukraina się boi, aby nie było większego zniszczenia pod tymi bombami i tak dalej.
Czyli nie dajecie się po prostu.
Nie dajemy się, nie. Z nami Bóg, z nami prawda i idziemy do przodu. Myślimy, że zwyciężymy. Daj Boże, żeby tak się stało jak najszybciej. Trzeba się modlić. Trzeba się modlić tylko o dar pokoju na tym świecie, ale też o dar nawrócenia. Bo ja teraz wszystkim opowiadam i mówię, że bez nawrócenia nie ma pokoju. Jeżeli ta druga strona nie chce się pogodzić, pojednać się, wyciągnąć rękę miłości, no to tego pokoju tak szybko nie będzie. Choć Ukraina tego chce. Nawet dzisiaj, nawet jutro. Ale jeżeli ta druga strona nie chce, no to musimy się modlić o ich nawrócenie. O nawrócenie ich władzy, prezydenta i tak dalej. Do najsłabszego człowieka, który mieszka w tym państwie, na tej ziemi. Bo oni też, jak widzimy, jak słyszymy z różnych opowiadań, ze statystyki, z tych rozmów, oni chcą walczyć, oni chcą tej wojny. I nie wiadomo dlaczego. Może dlatego, że jest taka wielka propaganda, jak to była za czasów II wojny światowej w Niemczech na przykład. No nie wiem. Nie chcę schodzić, bo to są bardziej polityczne pytania.
Chciałbym księdzu Janowi powiedzieć, że w drugiej połowie lutego wybiorę się do was.
Bóg zapłać. Dziękujemy, zapraszamy, czekamy.
No, ale będę dzwonił oczywiście i trzymamy kciuki za to i oczywiście też myślimy o tym, żeby się żeby Rosjanie, czyli Moskale, żeby wrócili do siebie po prostu. Ale to jest chyba
tak
trudny
jest.
Temat.
Trzeba się modlić o ich nawrócenie. Trzeba się modlić, aby oni...
O nawrócenie i zawrócenie.
Tak jest. A to otworzyli swoje oczy, otworzyli swoje uszy, nie? Jak mówi nam Pismo Święte. Trzeba, żeby naprawdę Duch Święty ich dotknął, żeby Matka Boża w jakiś sposób tutaj zainterweniowała.
Ale widzę, że ksiądz Jan jak zwykle jest optymistycznie nastawiony do życia i bardzo fajny uśmiech. No,
Bóg zastać.
Buduje,
wam,
to warto.
Dzięki wam Polacy, dzięki waszej pomocy, wsparciu temu materialnemu i duchowemu, które jest bardzo ważne i potrzebne dla Ukrainy, Ukraińców, którzy zostali, wyjechali, uciekli z swoich domów. nie uciekli ze swoich miast.
No właśnie. Cóż ja mam, księdzu, cóż mamy powiedzieć? Optymizmu dalszego i pogonienia tych Moskali, do, niech wracają do siebie. No właśnie. Tak, tylko to jest trudny temat. No może im się skończy. Z tego, co mówią, to kończą im się rakiety, czołgi. Jak już z Maroka czołgi odzyskują, no to... To chyba może rzeczywiście...
Tak, żeby tak było, ale z tego co wiemy, teraz oni produkują nowe rakiety, produkują broń. Oni nie byli w stanie, może powiedzieć, do takiej dłuższej wojny w Ukrainie, ale teraz widzimy, że oni chcą jeszcze bardziej walczyć. I dlatego trzeba się modlić, mówię, jeszcze nie tylko ten pokój.
Oj, coś nam zanika, ksiądz Jan. Proszę Państwa, z księdzem Janem się jeszcze połączymy w audycji Więcej Serca i Mniej Barier. O, chyba już nie ma.
Z Panem Bogiem, wszystkiego najlepszego. Bóg zapłać.
I do Bogiem. Usłyszenia.
Matka też święta, błogosławi, pomaga. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać i do usłyszenia, księże Janie. Pozdrowienia dla przyjaciół na Ukrainie.
A ktoś z naszych słuchaczy pisze, na Ukrainie właśnie ogłoszono alarm przeciwlotniczy.
No, niestety ja mówię, ostatnio nie, ale wcześniej przecież Orszak Trzech Króli został przerwany alarmem rakietowym. Byliśmy już na 6 grudnia w szkole, chcieliśmy, jako Mikołaj oczywiście pojechałem, niestety nie udało nam się tam tej naszej mikołajkowej spotkania zrobić z dziećmi, ale 7 za to się bawiliśmy, no bo była informacja, że jakoby szkoła jest zaminowana. Takie jest życie.
A co robicie wy, znajdując się tam, kiedy zostaje ogłoszony alarm przeciwlotniczy?
Powiem szczerze, że to trochę żartobliwie, ale ostatnio myślałem, że to po prostu kogut pieje i odwróciłem się na drugi. Odwróciliśmy się na drugi bok z małżonką i... No co zrobić? No gdzie się schować? No cóż to da? Przecież te rakiety jak... Przecież ten blok, który został rozwalony od 10 piętra do 2, to co zginęło 40 osób, 30 rannych. Przecież to szans nie ma, żeby się gdziekolwiek schować i ukryć. Po prostu życie. Tak, trzeba brać takie, jakie ono jest. Ale i na ulicach po prostu. No bywa tak, że alarm się włącza, to sklepy, wszystko jest zamykane. Ale ludzie nie panikują i to jest chyba bardzo pozytywne takie w tym wszystkim, że no po prostu, że nie ma tej paniki. To jest chyba w tym wszystkim jakieś, no trudno to jakby nazwać.
Niektórzy twierdzą, do wszystkiego można się przyzwyczaić, no wszystkiego. I w końcu to już za miesiąc będzie rok, no oby nie było, oby się to skończyło,
miesiąc.
Ale...
A no tak, za miesiąc.
24 lutego Putin napadł na Ukrainę. 11 miesięcy wojny. Zniszczenia ogromne.
Szkoda, że ten Zachód tak długo czeka. Że w ogóle na początku czekał, nie? Wszyscy liczyli na to, że w Polsce, jak Ukraińcy do nas ruszyli, że będą obozy dla uchodźców. A tu się okazało, że Polacy serce otworzyli i zlikwidowali bariery. Przecież do dzisiaj chyba przekroczyło 9 milionów przeszło ludzi do Polski od lutego. Oczywiście wielu wraca, bo ja też odwoziłem matki z dziećmi, które wróciły do Równego. Łączyliśmy się również w Radiu Gdańsk z panią Aliną, która wróciła do domu. Niestety nie ma dziś połączenia, czyli nie ma prądu. Ale nie chcę na razie uciekać.
No właśnie chciałem zapytać o to, co mówią, jak się uda z nimi połączyć, jak się uda nawiązać z nimi jakąkolwiek łączność.
Optymistycznie patrzą, że liczą na to, że to się skończy, że ta wojna z tego wschodu, tam Charkowa, za Kijowa nie przyjdzie tu na zachód, nie? Że nie dotrze po prostu. No, na to liczą. Są też obawy takie, że jednak Rosjanie uderzą z Białorusi. że włączą to, że Białoruś się włączy. Co prawda mamy przyjaciół również na Białorusi, którzy, z którymi jakiś mamy kontakt, to uważają, że Białorusini jednak nie staną po stronie Rosji. Oby tak było.
Zresztą nawet Łukaszenka powiedział, że Ukraina zaproponowała Białorusi pakt o nieagresji. Rosjanie powiedzieli, że oni nic na ten temat nie wiedzą. Ale taka informacja dzisiaj się pojawiła w przestrzeni publicznej.
No tak, w sierpniu 39 też był pakt o nieagresji, nie? No. A jednak dwa lata. No trudno, ja w ogóle, ja myślę, że dużo dają te moje wyjazdy, bo rozmawiam z ludźmi o historii. Oni nie wiedzą właściwie, bardzo mało wiedzą o naszej najnowszej historii.
No bardzo, o 56 roku. Trudnej historii, ale też tej wcześniejszej, bo niektórzy cały czas grają, prawda, tą historią. Próbują tutaj pokazać, że w sumie to dlaczego Polacy się tak pomagają Ukraińcom, kiedy tutaj mamy takie nierozwiązane sprawy. Tylko że ktoś jakby sobie nie zdawał sprawy, że zawsze jest jakiś, nazwijmy to, priorytet, prawda? W momencie, kiedy jest pożar, to wszyscy starają się gasić, a nie rozmyślać, a może zastanówmy się, co by było, gdyby było inaczej, albo gdyby ktoś kiedyś tam coś tak dalej.
Panie Tomku, pan jest historykiem, można powiedzieć, z zamiłowania, bo słucham nieraz pańskich audycji. Ukraińcy nie wiedzą o 56 roku, o 70, 76, o stanie wojennym. Ja zabrałem taką książkę, pomnik nasz stoczniowy, historia pomnika, w którym jest tak pokazana troszkę nasza historia, to są bardzo zdziwieni. Ja poznałem, który też był u nas tutaj ksiądz prawosławny, Witalii, z którym właśnie jak rozmawialiśmy w Polsce o historii, to on zna dość dobrze historię na przykład walki polskiej młodzieży ukraińskiej z Sowietami w 18, w 20 roku. I mówię, ale pamiętam jak dzieci przyjeżdżały z Białorusi do nas na kolonie w latach 90. to im tłumacząc, że gdy byliśmy na Westerplatte, gdzie wybuchła II wojna światowa, dla nich to było w ogóle jakby coś niesamowitego. Pierwszy raz o tym się dowiedzieli. Dla nich wojna wybuchła 22 czerwca 1941 roku. I jak takim ludziom tłumaczyć? I myślę, że teraz jest bardzo dobry okres, żebyśmy właśnie, tak jak pan wspomniał o naszych, jakby między Ukrainą a nami, o historii, żebyśmy dobrze tą historię napisali, pokazali, bo czubka takiego, jak ten jest na Kremlu, to tam też byli tacy, prawda? Ale wielu porządnych ludzi, jadąc z Ukraińcem, z którym, znaczy polskim Ukraińcem, czy ukraińskim, polskim, no Polakiem mieszkającym na Ukrainie, to tłumaczy nam, zobaczcie, tu jest wieś polska, tu jest wieś ukraińska, w tej wsi mieszka tylko jeden Polak. No to, czyli ta historia jest taka, gdzie w dalszym ciągu ci ludzie mieszkają ze sobą i z tym się trzeba pogodzić po prostu, prawda? Ale to ich dobrze by było, jakbyśmy wiedzieli, jaka ta historia nasza wspólna była. Przecież to 1000 lat naszej historii. Obojga narodów. Litwy, Łotwy, Białorusi i tego.
Tylko ja mam wrażenie, że bardzo często, i to nie dotyczy najnowszych czasów, mamy do czynienia mniej z historią, a bardziej z polityką historyczną. I że tak jak pewne rzeczy, które mogą budzić kontrowersje, nazwijmy to, dotyczące sposobu zarządzania tymi ziemiami na wschodzie, które nie wszystkim mogły przypadać do gustu. Kiedy to polski pan, tak, a ukraińscy chłopi.
No tak.
Tylko, że to są właśnie rzeczy, o których trzeba rozmawiać, a nie obrażać się, nie mówić. No, oczywiście tak jak rzeź wołyńska, no trudno przejść nad tym do porządku dziennego, nad takimi dramatycznymi wydarzeniami, ale właśnie o tym trzeba rozmawiać, o tym, co jest
moja
trudne.
Moja ciocia, babcia spędziła na wschodzie wojnę drugą światową. Mama na przymusowych robotach na zachodzie, w Niemczech. Dziadek walczył, no był kowalem w 1905 roku z Japonią, Rosji z Japonią, bo przecież byliśmy pod zaborem rosyjskim. Wuj z Halerem był w Pucku. No więc naprawdę ta historia jest taka i co, dlatego, że miałem problem na wschodzie, babcia, ciocia, to ja nie powinienem pomagać? No dzisiaj jest inny czas. Budujmy tą historię, czyli teraźniejszość na podstawie tego, co robimy. Nie ma lepszego momentu dzisiaj do jakby pogodzenia się z tą krainą, z Białorusią, w ogóle jako my Polacy powinniśmy, ale my wyciągamy do nich rękę, oby ona nie pozostała w próżni.
To chyba nie pozostaje, no bo to jednak ilość ludzi z Ukrainy, którzy znaleźli swoje miejsce w Polsce.
Nie pozostaje, bo oni wiedzą, że mogą liczyć na Polskę, prawda? Bo przecież dużo ludzi, ja wiem, że z Zachodu wyjeżdża, bo mają jakiś tam problem, ale zatrzymują się w dalszym ciągu w Polsce. Że jednak Polacy są bardziej otwarci jak ci z Zachodu.
No i też nie ma takiej bariery językowej, no bo przecież tutaj zawsze jakoś się można dogadać, nawet jeżeli ktoś z Ukrainy przyjeżdża i nie zna języka polskiego, to część Polaków, no takich jak chociażby ja, którzy musieli uczyć się rosyjskiego w polskiej szkole,
no ale może myśmy sobie nie zdawali z tego sprawy, że dobrze język wroga znać.
No, ja sobie zdawałem sprawę, ponieważ mojego dziadka zamordowali Rosjanie i komuniści polscy.
Czyli Pajtonku, wrócimy do tej rozmowy, bo mam zamówioną książkę historyczną. Co prawda prosiłem ją przy kolejnym tam wcześniejszych wyjazdach o to, jak wygląda historyczna książka do historii dla dzieci na Ukrainie. Ciekawy jestem po prostu, żeby no zobaczymy, jaka ta historia jest, jak ona była podawana. No ale mówię, no jeżeli dla nich wojna wybuchła 2 wojna światowa, 22 czerwca 1941 roku, no to jest coś nie tak. Już czas najwyższy, żeby wiedzieli, żeby ona wybuchła. O właśnie, mówiliśmy o pakcie o nieagresji.
No zwłaszcza, że ona wybuchła z dwóch stron, jeżeli już o tym rozmawiałem, bo nie tylko przecież Niemcy napadli 1 września, ale właśnie Związek Radziecki, Sowiecki napadł na nas 17 września, a przecież zdjęcia z defilady w Brześciu, z defilady przyjaźni armii radzieckiej tak zwanej i hitlerowców są cały czas.
I ściskania, witania i... Ale no podobno, no są Polacy teraz, którzy uważają, że należało Ukrainę rozebrać, jeżeli to jest prawda, że Putin proponował naszym władzom rozebranie Ukrainy, to już by było i po Ukrainie, gdyby się na to zgodzono, ale to jest chyba niemożliwe, żebyśmy to chcieli.
Ja myślę, że akurat mapa, na której znajdują się ziemie Ukrainy w obrębie innego kraju, to wisi w gabinecie prezydenta Węgier, z tego co wiemy.
No właśnie.
Dlatego mówię, może nie wchodźmy w tę wielką politykę, tutaj rozmawiamy o pomaganiu, o tym jak pomóc.
No ale Pajtonku, tego się nie uniknie, bo przecież ja tam jadąc spędzam załóżmy dobę czy dwie, to siłą rzeczy przy posiłku jakimś czy przy tym wnikamy. Tym bardziej, że mamy kontakt z polską szkołą też, jedną ze szkół polskich na Ukrainie. No siłą rzeczy zaczynamy rozmawiać o tej historii. I myślę, że powinniśmy rozmawiać, że te czarne plamy, czy tam jakieś tam, które były, no były takie zdarzenia, no coś, trudno, nie? Proszę państwa, to byłoby chyba na tyle, nie?
Chyba tak, w takim razie...
Mniej barier, więcej serca. Jeżeli macie ochotę pomagać, naprawdę, Fundacja Pan Władek 25 lat przeszło, a w ogóle pierwsze paczki zaczęliśmy nosić w stanie wojennym. Doświadczenie mamy, jak państwo widzicie, ile organizacji 24 razy przedarło się na początku na tą Ukrainę. Ilu, przecież to jest naprawdę, trzeba wiele wysiłku. Mamy jeszcze go. Jeżeli macie ochotę pomagać, rzeczywiście, bo myśmy cały czas uważali, że ta pomoc, tu pomagając, ale tam też jest pomoc, tak jak ksiądz Jan powiedział, tam jest wielu uchodźców ze wschodu, którzy mieszkają, czy znaleźli oparcie właśnie na zachodzie Ukrainy. Im też trzeba pomagać.
Nasi słuchacze puentują, pani Ula i pan Jan. Kochani, czapki z głów przed panem Władkiem i wszystkimi pomagającymi. Nie należy czekać. To wojna. Bardzo dziękujemy za podjęcie tematu. Pozdrawiamy i życzymy szczęścia i zdrowia. PS. Nie czas teraz na obrażanie i złą pamięć. I myślę, że to są bardzo ważne słowa. Ja mam tylko takie życzenie, żeby pan Władek jak najkrócej musiał jeździć na Ukrainę z pomocą humanitarną, żeby ta wojna jak najszybciej się skończyła.
Żeby mógł jeździć turystycznie.
Turystycznie, tak.
I z dziećmi, bo już jesteśmy jakby domówieni.
Ewentualnie pomagać w odbudowie.
Tak, w odbudowie. I dobrze by... No właśnie, to wrócimy innym razem do tego.
Władysław Ordowski, dziękuję bardzo.
Kłaniam się, dziękuję.